Czasami marzenia się spełniają. Tak zawsze marzyłem, żeby Dorotka śpiewała solo na nabożeństwie i przynajmniej święta się udało. Biblia uczy nas tego, żebyśmy talentów nie zakopywali. Także może nie tylko w Boże Narodzenie. Tomek mi przypomniał, że w poprzednie święta też byłem chory. Nie wiem, dlaczego to tak musi być. Ale przez kilka chwil chcemy pomyśleć i porozmawiać o czasie, w którym jesteśmy. Bardzo różnorodnym, jeżeli chodzi o ludzkie spojrzenie na ten czas. No, my wszyscy żyjemy takim tytułem, ach te święta. Wczoraj wieczorem weszło na YouTube, a dzisiaj rano 76 wyświetleń. To jest przedstawienie, które ma pokazać ludziom, które ma na nowo otworzyć oczy ludzi, że Boże Narodzenie to nie jest choinka, to nie są karpie, to nie jest jedzenie, to nie są nawet prezenty. To jest właśnie ta myśl, którą Tomek podzielił się na początku, że światłość zaczyna panować nad ciemnością. I nawet jeżeli jest to dla nas takie symboliczne, to chcielibyśmy i o to się modlimy dla naszego kraju, żeby światłość zaczęła panować nad ciemnością, żeby ten ciemnogród, którym jesteśmy jako naród, niestety, choć nazywamy się od tysiąca lat krajem chrześcijańskim, to Polska właśnie jest postrzegana w świecie w tym względzie jako taki bardzo, bardzo skrajny naród. I jest zdumiewające, co jako Polacy robimy, jak kłaniamy się laleczkom, które gdzieś tam w jakichś żłóbkach są położone. Opowiadaliśmy całkiem niedawno o tym, jak w miejscu, w którym rzekomo narodził się Pan Jezus, na jakimś kawałku kamienia ludzie kładą swoje zakupy, kładą się niektórzy cali i mają nadzieję, że ten kamień coś wyemanuje dla nich, że ich życie się zmieni, że nagle ze złych ludzi staną się dobrymi, że pojawi się w ich życiu coś, czego nigdy tam do tej pory nie było. Ale nic się nie pojawi, bo jest tylko jeden sposób, żeby się pojawiło. Że Boże Narodzenie musi zaistnieć w moim życiu, że Bóg narodzony w Betlejemie, objawiony w Chrystusie, musi narodzić się w moim sercu. I to nie stanie się przypadkowo. To nie stanie się przez leżenie na jakimś kamieniu, gdzie rzekomo stał kiedyś żłób, w którym urodził się Pan Jezus. To stanie się przez wybór, przez decyzję. To stanie się przez wyznanie grzechów. I do tego dzisiaj chcemy zachęcać świat. W tym kierunku też miało prowadzić nasze przedstawienie. Już podjęliśmy decyzję. Cieszymy się z tych 150 osób, które ze świata mogło zobaczyć trochę inne spojrzenie na święta. Ale już sobie postanowiliśmy, że przed następnymi świętami chcemy rozdać setki płyt ludziom w Jastrzębiu z tym przedstawieniem, żeby nasz polski naród mógł trochę inaczej patrzeć na to, co się wydarzyło. My ciągle mamy zamieszanie w tym względzie. Ciągle, kiedy przychodzi grudzień, to ludzie robią debaty teologiczne. A czy można obchodzić święta? A czy Pan Jezus urodził się w grudniu? Nawet u nas mieliśmy kiedyś takiego człowieka, który każdego roku wojował ze mną. Powiedziałem wtedy tak. Wiesz, gdyby apostoł Paweł dzisiaj żył, obchodziłby święta. Powiem więcej. Poszedłby na pasterkę wieczorem. Mieliśmy kazanie niedawno. Trzeci rozdział dzieł apostolskich. Zbawieni, narodzeni na nowo, uczniowie Pana Jezusa. Piotr i Jan, trzeci rozdział. Idą do świątyni. Czytane to było kilka niedziel temu. Nie szokuje nas to? A może powinno? A może powinno? Co pełni Ducha Świętego zbawieni ludzie robią w żydowskiej świątyni? No przecież oni już nie są religijnie Żydami. Oni już nie składają ofiar starotestamentowych. Oni już nie wierzą w to, że krew wołów i cielców może cokolwiek zmienić w ludzkim życiu. Oni już słyszeli trochę wcześniej, kiedy Jan Chrzciciel powiedział: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jest tylko jeden baranek, który gładzi grzechy świata. I albo twoje grzechy są przebaczone, dlatego że Boży baranek zmył twoje grzechy swoją krwią. Albo umrzesz w swoich grzechach i spędzisz całą wieczność w piekle. Ja się pytam, co Piotr i Jan, apostołowie Jezusa Chrystusa, narodzeni na nowo i pełni Ducha Świętego, robią w żydowskiej świątyni, kiedy rozpoczyna się ich nabożeństwo. Idą, bo tam mają misję do spełnienia. I dlatego mam odwagę powiedzieć, że gdyby apostoł Paweł żył w naszych czasach, to może poszedłby na pasterkę. Nie po to, żeby podziwiać jakąś lalkę, która leży w jakimś żłobie, ale po to, żeby lud, który żyje w ciemności, ujrzał światłość wielką. Zobaczył nie tylko to, że dzieci się narodziło, ale to, że Syn jest nam dany. Bo przesłaniem naszych czasów jest to, że Syn jest nam dany, że spocznie władza na Jego ramieniu, że to nie jest to nic niemogące niemowlątko, które ludzie idą, patrzą, laleczka, kłaniają się, cieszą się. Tak jest to jakiś symbol. Tak może do kogoś to przemówi, ja nie wiem. Ale na pewno wiem, że ci, którzy narodzili się na nowo i są pełni ducha, to muszą myśleć o jednej rzeczy. Nie o tym, żeby pokłócić się, czy to ta data. Nie o tym, czy jako wierzący ludzie możemy spotkać się w Wigilię wieczorem i zjeść razem kolację. Ale o tym, że kiedy ludzie pójdą na pasterkę, to jest pod kościołem tak wielu ludzi, jak nigdy przez cały rok. A ludzie są tak otwarci, jak nigdy przez cały rok. Rozmawialiśmy w naszym zborze wiele razy na ten temat. Pszczyna każdego grudnia wychodzi na ulicę Pszczyny, zbór pszczyński. Każdego grudnia wychodzą na ulicę Pszczyny i niosą ludziom kartkę z życzeniami, niosą ludziom Ewangelię. Myśmy niejedną Wigilię spędzili pod sklepami w Jastrzębiu, rozdając nasze kalendarze, których setki rozdajemy. I tam na każdy miesiąc jest inny werset Pisma Świętego. Bo jak mają uwierzyć, jeżeli nie słyszeli, Biblia mówi. A jak mają słyszeć, jeżeli nie ma tych, którzy są posłani? A jak mają otworzyć, albo kiedy się mają otworzyć, jeżeli nie w grudniu? Nasz naród nigdy nie jest tak otwarty, jak w grudniu jest otwarty. Czy nie powinniśmy tego wykorzystać? Poniekąd wykorzystujemy. Cieszymy się, że każdego roku w Domu Kultury jest ludzi więcej niż w poprzednim. I wierzymy, bo tak nas uczy Biblia, że jeżeli ziarno zostaje rzucone w ziemię, to ono tam nie zostanie na zawsze. Ale pewnego dnia wyda owoc. I my ten owoc chcemy oglądać. I czytamy dzisiaj, pocieszamy się tymi tekstami, które mówią: ci, którzy ze łzami siali swoje ziarno, z radością poniosą swoje snopy. Tomek też wspomniał o tym, że dla nas to niezwykłe święta w tym roku. Jeszcze nigdy w naszej historii tego nie robiliśmy, żeby w pierwsze święto Bożego Narodzenia robić chrzest. Ale czy jest lepsza data na chrzest niż Boże Narodzenie? Ten dzień, który mówi o tym, że jeżeli chcemy wejść do nieba pewnego dnia, to Bóg musi narodzić się w naszych sercach. Dla mnie to najlepsza data. A kiedy patrzę na nich, nie wiem, może jutro powiem coś więcej, ale jeżeli trzeba cierpliwie czekać na owoc, To tu trzeba było cierpliwości. Tyle lat. Tyle lat, w których wszystko krzyczało, że nic się nie wydarzy. Ale się wydarzyło. Bo Boże Słowo nigdy nie jest posłane nadaremno. To Bóg obiecał, że Boże Słowo nigdy nie jest posłane na tą ziemię nadaremno. Ale pewnego dnia przynosi owoc. Jeżeli ludzie, których świat przekreślił długie lata temu, stają się Bożymi dziećmi, decydują się iść za Chrystusem do końca życia, to czy lepszego owocu możemy oczekiwać? Dla mnie to są wielkie święta. I chcę powiedzieć, tak jak kiedyś apostoł Paweł powiedział, dla Żydów jestem jak Żyd, dla pogan jak poganin, dla Polaków jak Polak. I gdyby Paweł żył w Polsce, to obchodziłby święta jak Polacy. I powiem więcej. Może poszedłby na pasterkę, czego nigdy w życiu nie zrobiłem. I może to jest błąd. Może powinniśmy tam być. Tam są ci ludzie, którzy potrzebują Chrystusa. Tam są ci ludzie, którzy kłaniają się lalkom i ciągle nie rozumieją tego, że bardziej syn jest nam dany, niż dzieci się narodzi. Tak, to dzieci się narodziło. Ono musiało się narodzić. Nie byłoby tego syna bez tego dziecka. Ale ten syn przyniósł władzę na swoim ramieniu. Władzę, która ma dosięgnąć swojego i mojego życia. Tam jeszcze jedna rzecz jest zapisana. To oczywiście 9 rozdział proroka Izajasza, o czym mówię. W ogóle myślę, jak przychodzi grudzień i mówimy, powiedzieliśmy w Domu Kultury w tym roku, mamy grudzień 2017. Co to znaczy grudzień 2017? To znaczy, że 2017 lat temu narodził się Chrystus. I czas dzieli się przed Chrystusem i po Chrystusie. Pytam się, skąd wzięła się godzina zero? Kto to wymyślił w taki precyzyjny sposób, żeby Boży Syn urodził się na przełomie tamtej ery i tej ery? No dzisiaj ludzie często mówią przed naszą erą, czy naszej ery. Ja wolę powiedzieć przed Chrystusem i po Chrystusie. Ale jeżeli jakikolwiek ateista dzisiaj mówi, że jest rok 2017, to znaczy, że 2017 lat temu Boży Syn przyszedł na ziemię. I kiedy otwieram proroka Izajasza, a mam go otwartego, to przypominam sobie, że zanim Pan Jezus się narodził, to 700 lat wcześniej, a potem jeszcze wiele razy, prorocy mówili, narodzi się z Panny, narodzi się w Betlejemie. Jak to jest możliwe? Czy ktokolwiek z nas jest w stanie powiedzieć, co wydarzy się jutro? Nikt z nas nie wie. Nawet nie wiemy, czy dożyjemy. Ale prorok, i potem jest wiele razy cytowane, tak jak powiedział prorok, tak jak powiedział prorok, tak jak kocham te słowa, tak jak powiedział prorok. I wypełniło się pismo, tak jak powiedział prorok. I wypełniło się też z tym, że Boży Syn przyszedł na ziemię. Natomiast chciałbym, żeby dla ciebie i dla mnie to był bardziej syn, który przyszedł, niż dziecko, które się narodziło. Bo ci, którzy do dzisiaj biegają przez całe swoje życie za tym niemowlątkiem, niczego nie oczekują i niczego się nie spodziewają. Tak, mają sympatyczny czas, ale niczego się nie spodziewają. Natomiast po Synu możemy się spodziewać. Dlatego, że o Synu, o Bożym Synu jest napisane, że władza spocznie na Jego ramieniu. I nazwą Go. Cudowny doradca. Bóg mocny. Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Dzisiaj chcę, żebyśmy przez kilka chwil pomyśleli o jednej części tego sformułowania, o jednym atrybucie Syna Bożego i nazwą go cudowny doradca. Gdybyśmy na przykład otworzyli teraz Księgę Objawienia, bardzo znane miejsce, z trzeciego rozdziału list do Laodycei, to w 18 wierszu jest napisane tak: radzę ci. Wiecie, kto jest tym doradcą? Ci, którzy znają ten list dosyć dobrze, wiedzą, że to nasz Zbawiciel, Pan Jezus, jest tym doradcą. I pisze do zboru w Laodycei: radzę ci, abyś coś zrobił. Radzę ci, abyś podjął decyzję. Radzę ci, abyś u mnie nabył złota. U mnie nabył złota, to znaczy przyjął coś, co jest wartościowe, jak złoto. Przyjął radę, która jest na wagę złota. Kochani, na przykład przy powieści Salomona. Miałem taki czas, wspominam to czasami. Wracam też czasami do tego. Każdego dnia czytałem, czasami jeszcze czytam jeden rozdział przy powieści Salomona. Wiecie dlaczego? Że te rozdziały są od początku do końca radą. Radzę ci. Jest napisane, u mnie jest rada. U mnie jest mądrość. Wiecie, my dzisiaj bardziej potrzebujemy syna, który przyszedł, niż dziecka, które się narodziło. I na tym jako wierzący ludzie powinniśmy się skoncentrować. Że syn, że ten, na którego ramieniu władza spoczęła, ten, który jest nazwany... Uwierzycie w to? Ojcem? Odwiecznym? Ojcem? Kiedyś Pan Jezus powiedział i uczniowie byli zszokowani. Powiedział, to było w odpowiedzi na ich prośbę. Pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. I czasami tak nam się wydaje, no syn ten, który chodził po ziemi, ten mniejszy, ten, który może mniej i wie mniej. I uczniowie powiedzieli, Panie, pokaż nam Ojca i wystarczy nam. Pan Jezus mówi, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? No to ty jesteś z nami, Ojca nam pokaż. Tak długo jestem z wami, nie poznałeś mnie? Kto widzi mnie, widzi Ojca. I nazwą go Ojciec Odwieczny. To są te teksty, które mówią o tym, że nie wierzymy w dwóch bogów albo w trzech bogów. Że nie ma Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. To jest jeden Bóg, odwieczny Bóg. Tak objawiony w Synu, żyjący w nas przez Ducha. Ale jeden, odwieczny, prawdziwy. A to, o czym dzisiaj chcę się podzielić, o czym mówię, to jest Syn, który staje się dla nas cudownym doradcą. Wiecie, my jako ludzie szukamy porad w różnych sferach życia. Każdego dnia. Chcesz kupić samochód, meble, mieszkanie? Rozmawiasz, pytasz, radzisz się? Może lepiej tu, może lepiej tak? Radzimy się też w innych rzeczach. Czasami radzimy się w wielkich rzeczach. Biblia nam mówi o tym, że jeżeli ktoś jest władcą, ktoś jest królem, powinien dobierać sobie mądrych doradców. Bo rada wielu przynosi błogosławieństwo. Wiecie, powinniśmy bardzo zwracać uwagę na to, kto nam radzi w naszym życiu. Kto podpowiada, co mamy robić i jakich dokonywać wyborów. Świat jest w tym miejscu, w którym jest. Dlatego, że ciągle nie słuchają tego, co trzeba. Są doradcy, którzy traktowani są prawie jak Boży głos. Jest taka historia. W 17 rozdziale 2 Samuelowej. I tu jest, pojawia się taki człowiek, który nazywa się Achitofel. I on w pewnym momencie radzi Absalomowi, co powinien zrobić. I my wiemy, gdybyśmy czytali dzisiaj na świeżo tą historię, ja oczywiście ją sobie przeczytałem, to z tej rady z jakiegoś powodu Absalom nie skorzystał. Natomiast gdybyśmy czytali jeden rozdział wcześniej, to on kończy się takim zdaniem. A każda rada Achitofela, jakiej w tym czasie udzielał, znaczyła tyle samo, co wyrocznia Boża. Tyle znaczyła każda rada Achitofela, zarówno u Dawida, jak i u Absaloma. Są ludzie, których inni słuchają. Są ludzie, których wypowiedzi są traktowane jak wyrocznia Boża. Ale to dalej są ludzie. To dalej nie jest wyrocznia Boża. To dalej nie jest Boże Słowo. I nawet jeżeli do 17 rozdziału czytaliśmy, że każda rada Achitofela została czy przez Dawida, czy przez Absaloma, czy przez innych traktowana prawie jak Boża wyrocznia, to pewnego dnia było lepiej. Dla Bożego Królestwa lepiej. Dla Dawida lepiej. Dla Izraela lepiej. Żeby tej rady nie posłuchać. Bo to był człowiek. I człowiek zawsze może się pomylić. I dlatego, kiedy czytam przypowieści Salomona, dlatego kiedy czytam takie wiersze jak Objawienie 3:18, a takich miejsc jest w Biblii bardzo, bardzo dużo, to Pan Bóg mówi, radzę ci. To, co jest moim pragnieniem dzisiaj, to, co powoduje, że mówię w te święta to, co mówię, to jest to, żebyśmy nasze serca, nasze umysły skierowali w stronę jednej osoby. Żebyśmy pamiętali na kolejny rok, który dla nas się zaczyna. I zawsze, kiedy zaczyna się nowy rok, to marzymy o tym, żeby to był dobry rok. Jeżeli zaczyna się nowy rok, to modlimy się o to, żeby to był lepszy rok. Ale kiedy on będzie lepszy? Z jakiego powodu miałby stać się lepszy? No właśnie wtedy, kiedy będziemy dokonywać dobrych wyborów. Począwszy od rzeczy małych, bo wielkie rzeczy składają się z małych rzeczy. Już w szkółce niedzielnej śpiewałem, że wielkie oceany składają się z małych kropli, że największe pustynie składają się z drobnych ziarenek piasku. I wielkie rzeczy w naszym życiu, w naszym zborze, one biorą się z naszych małych decyzji. I chcielibyśmy wielkiej rzeczy. I modlimy się o wielkie rzeczy. Wiecie, jeżeli wielką rzeczą jest zbawienie ludzkiej duszy, a jeszcze większą rzeczą jest zbawienie dwóch ludzkich dusz, to kiedy patrzę na Anię i Sebastiana i patrzę na te maleńkie kropelki, które wydawało się zawsze były zgaszone, piasek zdmuchnięty, Bożego owocu nie przynosiły przez lata, ale po czasie okazało się, że te drobne ziarenka piasku stworzyły pustynię. Że te drobne krople morza, wody stworzyły morze. Tak wygląda nasze życie. Chcielibyśmy dobrych małżeństw, ale dobre małżeństwa nie składają się z cudownych marzeń. Z czego się składają? Z drobnych wyborów każdego dnia. Kiedy wstajesz rano i słyszysz to, czego byś nie chciał, i decydujesz się nie kłócić. Wybierasz się nie kłócić. Wybierasz ustąpić. Dlaczego? Bo tak powiedział cudowny doradca. Uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Cokolwiek chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, to wy im czyńcie. To nie dotyczy tylko ludzi w Kościele. To przede wszystkim dotyczy naszych małżeństw. To przede wszystkim dotyczy naszych rodzin. To przede wszystkim dotyczy naszych relacji. To przede wszystkim mówi o tym, jak ma wyglądać nasze życie w pracy. Kiedyś Aleksander opowiadał, chyba u nas w zborze, taką historię. Był znienawidzony z powodu tego, czym żył i co głosił. A starał się we wszystkim podobać się Bogu. Kiedy nie było szefa i wszyscy chcieli iść wcześniej na śniadanie, on nie poszedł. Kiedy wszyscy chcieli wrócić później z przerwy, on wrócił na czas. I to trwało i trwało, a ludzie go nienawidzili i nienawidzili. A szczególnie jeden człowiek. I potem dlatego, że to było w takim warsztacie blacharskim, ten człowiek, który nienawidził go najbardziej, kiedy po raz kolejny Aleksander nie poszedł wcześniej na przerwę, wziął kawałek blachy i rzucił w jego stronę i bardziej może miał w sercu, żeby go wystraszyć albo żeby go w jakiś sposób uderzyło to, nie wiem, może w plecy czy cokolwiek. Ale okazało się, że ta blacha, ten metal, tą najbardziej ostrą częścią wbiło się w żyły Aleksandra, trysnęła krew, zrobiła się panika w zakładzie pracy. Nie było wiadomo, jak to się skończy. I wtedy podeszli do niego współpracownicy i powiedzieli: no widzisz, Aleksander, teraz Pan Bóg wydał twojego wroga w twoje ręce. Tak jak kiedyś Dawidowi powiedzieli o Saulu. Widzisz, Dawid, na to czekałeś, na to wszyscy czekaliśmy. To jest ten moment, kiedy Pan Bóg wydał twojego wroga w twoje ręce. Aleksander powiedział: żadnego wroga. I nie w moje ręce. On nie jest moim wrogiem. On jest moim przyjacielem. To jest człowiek, który potrzebuje Ewangelii. Nic się nie stało. Jak to wszyscy widzieli, że się stało? Powiedziałem: nic się nie stało i nikt nic nie widział. I idziemy na śniadanie. Opatrzyli ranę. Poszli na śniadanie. W pracy nikt się z dozoru nie dowiedział. Ale od tego dnia wszyscy ludzie w tej firmie zaczęli słuchać Ewangelii. No byśmy chcieli wszyscy tych wielkich rzeczy w naszym życiu. Chcielibyśmy tego w naszych rodzinach, w naszych zakładach, w naszych zborach. Ale musimy nauczyć się jednej rzeczy, że te największe rzeczy w naszym życiu, one są owocem tych maleńkich. Kiedy podróżujemy takim państwem jak Izrael, o którym wiemy, że woda tam jest na wagę złota, to nie trudno zauważyć, że można tam zobaczyć wszędzie wszechobecne rurki z wodą. Na pierwszy rzut oka nie wiesz, co to jest. Potem dowiadujesz się, a może widziałeś wcześniej, że tysiące, setki tysięcy kilometrów rur są rozprowadzone po obszarze Izraela. I ten niedobór wody jest zastąpiony tak zwanym kropelkowym nawadnianiem. I te maleńkie, nic nieznaczące na pierwszy rzut oka krople dają życie tym roślinom, które przynoszą cudowny owoc, słodki owoc. Kochani, chcę, żebyśmy się nauczyli nie gardzić rzeczami małymi, nie gardzić jednym słowem, nie gardzić rzeczami drobnymi. Nie powiedzieć: ale taka kropelka wody nic nie jest warta. Ona tam, gdzie jest pustynia, jest na wagę złota. Czasami jedno twoje słowo. Ile takich świadectw słyszałem w swoim życiu, że jedno zdanie wypowiedziane w odpowiednim momencie zaczęło dźwięczeć, a potem żyć najpierw w uchu, a potem w sercu człowieka, a potem przyniosło zmianę na całe życie. Ważne jest to, co robimy. Ważne jest to, co mówimy. Ważny jest każdy mały gest. Ważny jest uśmiech. Ważny jest uścisk dłoni przed nabożeństwem czy po nabożeństwie. Cieszę się z tego, że po nabożeństwie możemy spędzić kilka chwil razem i pić kawę. I możemy ze sobą rozmawiać, bo to są rzeczy, które budują fundament pod te wielkie, które Pan Jezus przyszedł, aby na tym świecie zbudować. I nazwą go cudowny doradca. I sobie myślę tak. Będziemy mówić za kilka dni rok 2018 po Chrystusie. A więc 2018 lat temu narodził się Chrystus. Natomiast jaki to ma wpływ na moje życie? Czy on oprócz tego maleńkiego dziecka, które jest wspominane każdego grudnia w większości polskich domów, jest dla mnie kimś więcej? Czy pewnego dnia stał się dla mnie synem, który przyniósł życie do mojego życia? Czy pewnego dnia, albo więcej, czy w ogóle stał się dla mnie cudownym doradcą? Powiedziałem już przedtem, my po porady chodzimy w przeróżne miejsca. Właściwie miałem w planie przeczytać jedną historię z życia Saula. Nie będę już tego robił. Wiem, że za chwilę wszyscy chcą pojechać do domów. Poprzyjeżdżały rodziny do nas. Chcemy spędzić ze sobą razem czas. Natomiast chcemy, żeby nie tylko w te święta, ale żeby ten, który kiedyś narodził się w Betlejemie Judzkim, żeby w roku 2018 był dla nas cudownym doradcą, tak jak nie był nigdy do tej pory. I czasami jest tak, jak w życiu Saula. Wszystko dobrze się zaczyna. Idzie w posłuszeństwie swojemu ojcu, a więc historia zaczyna się bardzo właściwie. Jak gdyby przypadkiem trafia do największego proroka tamtych czasów. I dowiaduje się, że nie tylko znalazły się owce, których poszedł szukać, ale okazuje się, że znalazł dla siebie miejsce na całe swoje życie. Że został królem, że zostanie pewnego dnia królem Izraela, że zostanie mu nadana największa godność, jaką w takim kraju można sobie wyobrazić. A potem rozmawiał z Samuelem, a Samuel udzielał mu dobrych rad. I radził mu to, radził mu tamto, powiedział mu, teraz pójdziesz, potem się zatrzymasz, potem spotkasz ludzi. Jak gdyby scenariusz jego życia był bardzo precyzyjnie Saulowi przedstawiony. I kiedy patrzymy na takie życie, kiedy patrzymy na życie, które dobrze się zaczyna, kiedy patrzymy na ludzi, którzy rodzą się na nowo, dlatego że Pan Jezus pewnego dnia przyszedł na ten świat i najpierw nawracają się, potem zostają ochrzczeni, potem robią kolejne dobre kroki, to jest to, czego byśmy chcieli w naszym życiu. Ale wiecie, kiedy patrzymy na życie Saula, to możemy nauczyć się jednej rzeczy, że nawet ci, którzy kiedyś byli wierni, że nawet ci, którzy kiedyś słuchali tak uważnie, nawet kiedyś ci, dla których dobre rady zawsze były w cenie i z największym szacunkiem przychodzili do takich ludzi jak Samuel i każde zdanie traktowali bardzo poważnie. Natomiast pewnego dnia dochodzą do miejsca i w tej historii pewnego dnia Saul dochodzi do miejsca, w którym stwierdza, nie muszę już dłużej pytać, już jestem taki dojrzały, jestem tyle lat chrześcijaninem, już wiem, już nie muszę pytać i zaczyna realizować swój scenariusz. Wiecie, jeżeli dla kogoś Boży Syn był cudownym doradcą kiedyś, to do Saula. Przez wiele lat. I życie jego było błogosławione. Boży naród wybrany był błogosławiony. Wojny zwyciężane. Do pewnego momentu. Kiedy zaczęło się Saulowi wydawać, że już nie potrzebuje doradcy, że już ma wiedzę, doświadczenie i do czegoś doszedł. I od tego dnia zaczął swój scenariusz realizować. Od tego dnia zaczął robić rzeczy, których robić nigdy nie powinien. Składa ofiarę. Nie czeka na słowo proroka. A potem jest tylko gorzej i gorzej i gorzej. I za jakiś czas stwierdził, że to był zły wybór w jego życiu. Za jakiś czas stwierdził, że potrzebuje porady bardziej niż kiedykolwiek do tej pory. Widzi swojego wroga naprzeciwko. Widzi swoje wojsko i nagle już nie jest niczego pewny. I ta historia zaczyna się od zdania i umarł Samuel. Kochani, nawet tacy ludzie jak Samuel pewnego dnia odchodzą. Jeżeli wspomniałem Achitofela, człowieka, który dla wielu, nie tylko dla Absaloma, ale również dla Dawida, był przez długie lata jak wyrocznia Boża. To Samuel umarł, Achitofel stanął po niewłaściwej stronie. To gdzie się udać? Kogo zapytać o radę? Gdzie usłyszeć to, co jest tak ważne, od czego zależy cała przyszłość mojego życia? I Saul bardziej niż kiedykolwiek wie, że od tej porady, której teraz potrzebuje, zależy cała przyszłość, nie tylko jego, ale całego Izraela. I szuka sposobu, szuka odpowiedzi, woła do Boga, ale niebo milczy. Tak? Pamiętamy takie zdanie? Niebo będzie jak z żelaza, a ziemia jak z ołowiu. Wszystko twarde i głuche. Żadnej odpowiedzi. Ty pytasz o radę, której tak bardzo potrzebujesz. Bardziej niż się kiedykolwiek do tej pory. Ale ta rada nie przychodzi w żaden sposób. Niebo milczy. Święte losy nie przynoszą owocu. I wtedy ludzie, w tym przypadku Saul, czasami wpadają na straszne pomysły. Powiedziałem, że ta historia zaczyna się od zdania i umarł Samuel. A następny wiersz mówi, a Saul kazał wytępić wszystkie wróżki i wywoływaczy duchów. I to był dobry krok w jego życiu. Każdy krok, który jest zgodny z Biblią w twoim i w moim życiu, to dobry krok. Każdy wybór, który jest zgodny z Biblią, to dobry wybór w twoim i moim życiu. I był taki czas, kiedy Saul dokonywał dobrych wyborów. Postanowił zniszczyć wszelkie zło w Izraelu. Ale zło ma to do siebie, że ono żyje sobie swoim życiem. Wiecie, kiedy Saul zaczął szukać sposobu na wyjście swojego życiowego dramatu, poprosił swoich współpracowników, znajdźcie mi jakąś wróżkę. Więc trzeba było kilku sekund, żeby się okazało, że te wróżki gdzieś tam sobie żyją i mają się dobrze. Że to zło nie pozwala się tak łatwo wyeliminować z naszego życia. Ono czyha na ciebie z przodu i z tyłu. U drzwi serca czyha grzech. Mówi Biblia na samym początku. kusi cię, ale ty masz nad nim panować. I nawet Saul do jakiegoś momentu panował. Ale potem, kiedy przestał panować, postawił już wszystko na jedną kartę, tego Samuela, którego od jakiegoś momentu już nigdy nie chciał słyszeć w życiu. Omijał go wielkim łukiem. Za tym Samuelem zatęsknił. Tego Samuela zaczął szukać. Kiedy znaleźli wróżkę w Endor, to poszedł do niej, żeby wywołała ducha Samuela. Kochani, to nie jest historia dla nas dzisiaj na Boże Narodzenie. Natomiast chcę powiedzieć, dlatego że oprócz tego wszystkiego, co przyniósł na ten świat Boży Syn, to, że chce się stać dla ciebie i dla mnie dobrym doradcą. Chce nas nauczyć tego, żebyśmy nigdy nie szukali podpowiedzi w tym świecie, a już w ogóle w tym świecie, który jest tak sprzeczny z Biblią, w świecie ciemności. Ale powiesz, no jak, przecież żyjemy w XXI wieku, takie rzeczy dzisiaj się nie dzieją. Jeżeli się mówi, i cytuję z Biblii, mój lud radzi się drewna, to było kiedyś. Nie, to dzieje się dzisiaj. Wróżki dzisiaj mają się tak samo dobrze, jak miały się kiedyś. Grzech kwitnie dzisiaj tak samo, jak kwitnął kiedyś. Natomiast my, jako Boże dzieci, mamy uczyć się szukać rady, szukać dobrej rady dla naszego życia we właściwym miejscu. I nazwą go cudowny doradca. I tym, którzy chcą go słuchać, tym, którzy chcą tych porad, Pan Jezus udziela rady dla każdej sfery naszego życia, począwszy od naszego nawrócenia. Skąd, jeżeli nie od Pana Jezusa, wiemy, że grzechy trzeba wyznać? Skąd, jeżeli nie od Niego przyjmujemy przebaczenie? Czyja, jeżeli nie Jego krew, omywa nas od wszelkiego grzechu? A potem, kiedy już jako Boże dzieci stajemy się dojrzali w Chrystusie, jesteśmy na przykład jak Piotr i Jan, którzy wchodzą do świątyni, skąd wiedzieli, że tam jest człowiek, który potrzebuje pomocy? Skąd wiedzieli, co mu powiedzieć? Wsłuchiwali się w głos tego najlepszego doradcy. Kochani, kiedy przychodzą pytania w naszym życiu, od najdrobniejszych do największych, wchodzimy w różne miejsca się pytać. Pytamy różnych ludzi, pytamy kolegów, koleżanek. Najczęściej dzisiaj pytamy wujka Google, co ma do powiedzenia na ten czy na tamten temat. Wiecie, wiele rad, które przychodzą do naszego życia, to wszystko, co przez media krzyczy do naszego życia, to niekoniecznie są dobre rady. One mówią, nie będziesz szczęśliwy, jeżeli nie będziesz miał tego czy tamtego. Nasz dzisiejszy cudowny doradca mówi tak: ja, mądrość, mieszkam z roztropnością i umiem udzielić dobrej rady. To jest dosłowny cytat z Pisma Świętego. I kochani, czy chcemy wybrać szkołę, w której powinniśmy się uczyć? Czy szukamy człowieka, z którym chcielibyśmy spędzić resztę życia? Czy może urodziły nam się dzieci i chcielibyśmy je jak najlepiej wychować? Czy szukamy dobrego miejsca do pracy? Czy szukamy miejsca na służbę w kościele? Jest tylko jedno dobre źródło, gdzie możemy szukać odpowiedzi na każde z naszych postawionych pytań. Jeżeli dzisiaj ten świat świętuje Boże Narodzenie, to ja chciałbym, żebyśmy na rok 2018 przyjęli Syna, który się narodził, jako najlepszego doradcę w każdej sferze naszego życia. To jest to, czego życzę wam i sobie. żeby 2018 rok był dobrze przeżyty, dlatego że słuchamy rad najlepszego, cudownego doradcy. Czasami ludzie tak mówią, cudownie mi doradziłeś, nie? Cudownie, czyli najlepiej. Nikt nie poradzi ci, nikt nie doradzi ci lepiej niż Pan Jezus. Bo dlatego, że przeszedł przez cierpienia i próby, może to pomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Dlatego, że przeżył ludzkie życie, wie najlepiej, jak to życie wygląda od początku do końca. I dlatego, jeżeli szukamy rady albo będziemy szukać,